Jesteśmy właśnie na budowie drogi ekspresowej S6, akurat na fragmencie między Bobrownikami i Skórowem, czyli jednym z betonowych fragmentów powstającej S6 w województwie pomorskim, jeżeli chodzi o całość. Mateusz Brożyna, rzecznik prasowy Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czyli 5 odcinków inwestycyjnych, to przypominam, że obwodnica Słupska jest już pod ruchem od lipca bieżącego roku, więc zostały nam 4 odcinki o długości ponad 60 km w województwie pomorskim. Dobrą wiadomością jest fakt, że na większości odcinków, na wszystkich praktycznie odcinkach już przekroczyliśmy ponad 60%, jeżeli chodzi o zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych. Na części z nich jeździmy już nowymi fragmentami S6, choćby w rejonie Lęborka, gdzie sprowadzana tymczasowa organizacja ruchu od sierpnia bieżącego roku. Kierowcy omijają Lęborg. Jeżeli chodzi o 2 betonowe odcinki, poruszając się od Słupska w kierunku Trójmiasta, to tutaj zaawansowanie przekroczyło 60%. Na odcinku Bobrowniki-Skórowo, czyli właśnie jednym z 2 betonowych odcinków, tam jest już około 70%. Wykonawca wykonuje nawierzchnię betonową. Praktycznie cała trasa główna jest już wykonana w nawierzchni betonowej. Zostało jeszcze oczywiście kilka fragmentów. Jeżeli chodzi o odcinek NDI, czyli odcinek od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik, tam to zaawansowanie jest troszeczkę mniejsze, ale też wykonawca intensywnie prowadzi pracę, jeżeli chodzi o nawierzchnię betonową, ale również sporo prac związanych z montażem ustroju nośnego na estakadzie nad rzeką Łupawą. 240-metrowa estakada, duży obiekt, sporo prac właśnie w obrębie obiektu inżynierskiego. Jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, no to Skórowo-Leśnice, tutaj oczywiście są to odcinki już sąsiadujące w pobliżu obecnej drogi krajowej nr 6, więc sporo robót, które mają wpływ na jednak na ten ruch lokalny. Jednak tutaj no, wprowadzone są bypassy, więc staramy się jak najmniej oddziaływać na ruch kierowców. Korzystamy z dobrej pogody i robimy wszystko, żeby drogę ekspresową S6 oddać w jak najszybszym terminie. Jeżeli chodzi oczywiście o realizację 2 odcinków drogi ekspresowej S6 w technologii betonowej, to tutaj oczywiście wykonawca miał wybór nawierzchni. Obaj wykonawcy, jeżeli chodzi o zadanie od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik, jak i Bobrowniki Skórowo, tutaj wykonawcy postawili na technologię betonową. Oczywiście z perspektywy tutaj województwa pomorskiego jest to największe zastosowanie nawierzchni sztywnej w województwie pomorskim. Oczywiście są to pierwsze odcinki betonowe w części naszej województwa pomorskiego. No i liczymy oczywiście, że tutaj ta droga będzie się cieszyć dużą popularnością, jeżeli chodzi o ruch nie tylko turystyczny, ale przede wszystkim ruch tranzytowy, który właśnie wyprowadzi ten tranzyt z mniejszych miejscowości, pozwoli m.in. na odkorkowanie Lęborka, czy też tutaj właśnie innych mniejszych miejscowości leżących na trasie drogi ekspresowej S6, a przypominam, że jest to też szlak trasy Via Hanseatica, czyli łączącej właśnie te miasta południowe leżące nad Bałtykiem, więc ważny korytarz transportowy, ale też przede wszystkim droga, można powiedzieć, o znaczeniu strategicznym, łącząca porty Gdańsk-Gdynia. Drogowe oczywiście połączenie portów Gdańsk-Gdynia z portem w Świnoujściu. Jeżeli chodzi o oddanie drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim, to mamy już jeden odcinek oddany do ruchu, czyli dobudowa drugiej z nim w ciągu obwodnicy Słupska. Przed nami wciąż 4 odcinki inwestycyjne. Mieliśmy na poszczególnych odcinkach roszczenia pogodowe za 2023-2024 za intensywne opady deszczu. Na niektórych odcinkach mieliśmy problemy gruntowe. Na jednym z odcinków mieliśmy rozszerzony zakres, jeżeli chodzi o badania archeologiczne. Komunikowaliśmy też wcześniej, że robimy wszystko i szacujemy, że całą S6, czyli tym brakującym 60-kilometrowym odcinkiem od węzła Boże Pole Wielkie do praktycznie węzła Redzikowo w Słupsku, pojedziemy w pierwszej połowie 2026 roku i robimy wszystko, żeby tak się stało.
Zamawiający, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dała taką możliwość przetargu na wybór nawierzchni sztywnej czy też podatnej, czyli klasycznej, bitumicznej. Przeanalizowaliśmy wszystkie plusy i minusy, a jest co analizować, przyznam szczerze. Łukasz Wojciechowski, kierownik budowy. No i zdecydowaliśmy się na nawierzchnię sztywną. Tak? Nawierzchnię sztywną, czyli nawierzchnię betonową i w takiej dekonstrukcji tutaj zdecydowaliśmy, że będziemy realizować tą inwestycję. Jakie są plusy i minusy, tak? Podejrzewam, jest pan ciekawy, więc o dziwo wyszło tutaj nam z naszej analizy ekonomicznej, że jest to tańsze rozwiązanie, krótko mówiąc. Wpływ na to ma chociażby udział kruszyw w mieszance, która jest używana do wykonania tej nawierzchni, ale również stricte aspekt geometryczny tej nawierzchni. Dlaczego? Kategoria ruchu na drodze ekspresowej nr 6, którą budujemy, to jest kategoria ruchu nr 6. Wytyczne techniczne Generalnej Dyrekcji udostępniają katalogi techniczne nawierzchni sztywnych i podatnych, z których wynika, że nawierzchnia sztywna jest po prostu może być chudsza dla takiego rozwiązania, aniżeli alternatywna nawierzchnia bitumiczna. To też ma niebagatelny wpływ tak naprawdę na ekonomię tego rozwiązania, prawda? Poza tym jeszcze dochodzi, to już krótko, dochodzi jeszcze argument związany ze trwałością i żywotnością tej nawierzchni i wpływem na utrzymanie, koszty utrzymaniowe tej nawierzchni po 20, 30, 40 latach. Zdecydowanie różne źródła mówią, że żywotność takiej nawierzchni betonowej 2-4-krotnie nawet potrafi przekraczać, jakby w stosunku być większa niż nawierzchni bitumicznej. Zmiana konstrukcji nie dotyczy tylko samej nawierzchni bitumicznej, tam jeszcze ulega zmianie nawierzchnia podbudowy zasadniczej, tam się w rozwiązaniu bitumicznym stosuje się kruszywo. Tutaj teoretycznie mogliśmy stosować kruszywo, wybraliśmy beton, więc my tutaj kładziemy podbudowę betonową i na to kładziemy nawierzchnię betonową, ale stricte mówiąc o nawierzchni betonowej, różnica między nawierzchnią bitumiczną jest taka, że nawierzchnię bitumiczną należy układać w trzech, a tak naprawdę w czterech warstwach. Konstrukcja dla KR6, dla nawierzchni bitumicznej, to jest 16 cm podbudowy plus 8 cm wiążących plus 4 cm ścieralnej. Podbudowę te 16 cm też nie można układać naraz. Nie praktykuje się tak, odmawia się tego, właściwie zabrania się tego wprost w zapisach kontraktowych, żeby układać to naraz, więc tak naprawdę mówimy o czterech przejazdach na tym samym odcinku z zestawu do układania nawierzchni bitumicznej. Więc sam czas układania konstrukcji bitumicznej jest dłuższy niż nawierzchni betonowej. W przypadku nawierzchni betonowej wygląda to w ten sposób, że wykonywana jest konstrukcja 27 cm od razu jednym przejazdem. Specjalny zestaw maszyn układa mieszankę w dwóch warstwach. Dolną warstwa i górna warstwa są różnymi receptami, jest różny udział cementu, różny udział różnych kruszyw jest używany. Po przejeździe takiej maszyny właściwie mamy gotową nawierzchnię 27 cm. No nie do użytku, bo to jeszcze musi dojrzeć, to jest beton, ale już mamy gotową nawierzchnię, gotową. Już nie musimy do niej wracać, tak krótko mówiąc. Bo tam musimy 4 razy przejechać tak naprawdę. Musimy wykonać skropienie międzywarstwowe, które też trzeba musi odparować, to wszystko trwa, więc jest zdecydowanie moim zdaniem szybsze, aczkolwiek rygor technologiczny jest troszkę większy dla nawierzchni betonowej. Tutaj dla przykładu powiem nawierzchnię betonową. Tutaj mamy średnią wydajność na poziomie 500 metrów bieżących na dzień. To jest w 10-metrowej jezdni, tak? To jest jakieś 1350 metrów sześciennych. To jest jakieś 3000 ton dziennie układamy betonu w systemie 24 na godziny na dobę tak naprawdę. To jest w interesie naszym tak naprawdę, żeby ta robota szła jak najdłużej. Praca trwa w systemie dekadowym dzień i noc. Dlaczego? Dlatego, ponieważ gdybyśmy zatrzymali produkcję, to nie jest tak jak z bitumem prosto, że następnego dnia czy tam pół dnia później możemy gdzieś tam się naciąć i kontynuować robotę. Tutaj musimy odszczekać, musimy naciąć całą końcówkę, wyrzucić, nawiercić, uzupełnić dyble, kotwy, to co jest wymagane na styku i dopiero kontynuować dalej. Tak? Sam beton też nie może, od razu na nim nie można ustawiać stołu, zestawu maszyn, bo też musi uzyskać parudniową tak naprawdę minimalnie, powinien uzyskać chociaż tą nośność, tak, parudniową, więc, bo to jest beton. Więc nie jest w naszym interesie, aczkolwiek w żadnym wypadku zatrzymywanie się. To też jest jeden właśnie z aspektów, który trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze bitum beton, ponieważ jeżeli mamy jakąś inwestycję, która koliduje w wielu miejscach ze starodrożem, na przykład drogi krajowej, to też należy uwzględnić, że na przykład te fronty na dany etap robót, uwzględniając tymczasową organizację ruchu, czyli umożliwienie samochodom i ludności lokalnej poruszanie się, no może się okazać, że to też może wpłynąć na ten cały wybór nawierzchni. Tak. W naszym przypadku my jedziemy, tak naprawdę my jesteśmy całkowicie nowym śladem, oddalonym o parę dobrych kilometrów od starodroża drogi krajowej numer 6, więc to był dodatkowy plus przemawiający za wyborem konstrukcji betonowej. Zdecydowaliśmy się na tą konstrukcję już na etapie projektu, wtedy prowadziliśmy te wszystkie analizy. Podpatrzył nas sąsiad tutaj z odcinka bliższego Słupska, zadanie numer 2, realizowane przez firmę NDI, też realizują w konstrukcji betonowej. Tak? Tutaj wiem, że sąsiedzi w kierunku Gdańska się na to nie zdecydowali, w kierunku Lęborka, ale tutaj te dwa odcinki faktycznie będą w konstrukcji betonowej. Każda budowa jest inna i to jest takie typowe hasło, które każdy panu powtórzy, bo na jednej budowie będą to warunki trudne gruntowe, na inne będą pogodowe. My mieliśmy na przykład tutaj, mieliśmy parę problemów, odpocząwszy odpóźnionego przekazanego placu budowy, ponieważ tutaj mamy tereny rolne, więc zamawiający tam nie chciał przekazywać nam działek, na którym jeszcze nie było zbioru z plonów, więc to też troszeczkę opóźniło nam roboty. Następnie tutaj też troszeczkę nam to odmienne warunki gruntowe trochę nie pomogły, ponieważ mamy tak naprawdę 1,5 razy więcej tych wymian niż szacowaliśmy, bo były inne rozpoznanie gruntowe, było na etapie przetargu, później na etapie budowy się okazało, że troszeczkę te grunty są inne. Nie możemy pozostawić pod drogą gruntów organicznych, to wszystko należy usunąć, żeby ta droga była trwała, żeby spełniała wszystkie wymogi technologiczne. Więc to też nam się zmieniło, nam trochę pogorszyło. Następnym takim problemem trochę było sam udział właśnie materiału z wykopu. My tutaj troszeczkę też szacowaliśmy na podstawie rozpoznania gruntowego na etapie przetargu, jakie mi będziemy dysponować gruntami, czy spoistymi, czy niespoistymi. Krótko mówiąc, upraszczając, czy glina, czy piasek, tak jakby na ludzki język. Jeżeli się stosuje glinę do nasypów, nie można jej tak wbudowywać sobie tak samo jak piasek, należy ją ulepszać odpowiednimi spoiwami, to też nadaje trochę rygor technologiczny, który uniemożliwia pracę na przykład w warunkach pogodowych i niekorzystnych, zimowych, jesiennych i to nam troszeczkę też przeszkodziło, a ten udział jednak glin nam się zwiększył też 1,5 razy w stosunku tego, co szacowaliśmy i dlatego wpływ pogody mieliśmy bardziej niekorzystny niż zakładaliśmy na te realizacje robót ziemnych, teraz mówię stricte już, tak? Jesteśmy odcinkiem, który właściwie jest oddalony od starego starodroża, więc nie ma możliwości poruszania się w tej budowie, jeżeli nie wykona się wcześniej oczywiście dróg technologicznych celem przewozu materiału z wykopów, bo przecież naszym wspólnym interesem i różnie jest też środowiskowym interesem jest to, żeby wykorzystać maksymalnie materiał, który pozyskujemy w ramach inwestycji, więc niestety to trzeba przewieźć. jest czasami nawet po 80 km winny odcinek budowy. Czasem takie zdarzają się sytuacje. Nie ma takiej możliwości jazdy po polu na pewno w warunkach jesiennych. Takie drogi trzeba tymczasowo wykonać po prostu, tak? Więc to jest jakiś taki dodatkowy aspekt, który oczywiście trzeba uwzględnić przy planowaniu budowy. No to tak tylko powiem, że do przewiezienia tak naprawdę mieliśmy to w metrach sześciennych, to jest około 600 tysięcy metrów sześciennych wykopu, to tak średnia gęstość może przyjąć 1,8-2, to jest jakieś 1 200 000 ton materiału do przerzucenia, tak? Także no jest troszkę tego tak materiału, tak mi się wydaje, jak ktoś nie jest w branży, to dla niego się to może wydawać naprawdę olbrzymie. Nie mówię, że to jest małe, ale to już, jak ktoś już jest na takich inwestycjach, to nie jest to aż takie szokujące, natomiast to trzeba przewieźć, tak? To samo się nie przetransportuje, więc w zakresie robót ziemnych, tak to by wyglądało, w zakresie wymian około 100 tysięcy wymian mieliśmy metrów sześciennych, czyli te usunięcia tych organicznych gruntów. W zakresie tutaj nawierzchni betonowej to mówimy o ilościach 265 tysięcy metrów kwadratowych. Tutaj mam na naszym 13-kilometrowym odcinku planowany do ułożenia. Wspominałem, to jest udział troszeczkę tego kruszywa. W tym metrze sześciennym tego materiału jest mniejszy, bo w porównaniu do nawierzchni bitumicznej mamy tam jeszcze udział asfaltu. Udział asfaltu kształtuje się w poziomie 5%, 4%, 6%, różnie zależy od recepty. A udział tutaj cementu to jest przykładowo może być 20, 15, 25%, zależy oczywiście też od recepty. Tutaj tak to bynajmniej u nas wygląda. Więc ten udział stosunkowo zmniejsza się do metrów sześciennych. I to nie dość, że się zmniejsza ten udział w samym metrze sześciennym, to samych tych metrów sześciennych też mamy mniej, bo tak jak wspominałem, mamy troszeczkę chudszą, możemy wybudować tą konstrukcję, tak?
No to jest duże wyzwanie, bo przechodzimy tą trasą ekspresową przez bardzo różne tereny. Krzysztof Banach, ja jestem inżynierem kontraktu, czyli szefem nadzoru. Wystarczy popatrzeć na wysokości Lęborka, gdzie jest przejście przez mocno górzysty, można nawet powiedzieć, teren, przez bardzo zalesiony, aż dochodząc tutaj, gdzie teren jest płaski, gdzie są otwarte te przestrzenie i pola. A z kolei od strony Słupska zaczynamy wchodzić w tereny mocno podmokłe, mocno zróżnicowane geologicznie, więc całość biorąc pod uwagę to zadanie, to jest duże wyzwanie, bo mocno się różni. Na szczęście zostało to podzielone na zadania, 5 odrębnych kontraktów i każdy z wykonawców realizuje swój odcinek i ma te skrajności, powiedzmy, ograniczone. Na szczęście nasze zadanie nie jest jakimś takim szczególnym wyzwaniem, więc ja śpię spokojnie. Zdaję sobie sprawę z tego, że wykonawca radzi sobie z tym kontraktem, zresztą to widać za nami chociażby, więc nie ma takich tematów, które spędzają mi sens powiek, na całe szczęście. A najciekawszym niewątpliwie elementem dla mnie jako inżyniera kontraktu jest nawierzchnia betonowa. Jest to pierwszy mój kontrakt z taką nawierzchnią i z ogromną przyjemnością poznaję tą technologię. No na szczęście takiej presji nie czujemy tak na co dzień. Raczej lubię się tym chwalić, że jesteśmy tutaj w Polsce Północnej pierwsi. I na całe szczęście dobrze to wychodzi, bo jakby były problemy, to rzeczywiście ciężko by było to jakoś bronić. Także myślę, że to będzie dobre pole do tego, żeby właśnie obserwować różnice w tych technologiach, bo na dzień dzisiejszy to my dosyć sporo sobie teoretyzujemy, bo i owszem, nawierzchnie betonowe są układane od wielu lat, ale nie do końca była ta technologia co tutaj. Więc myślę, że to porównanie będzie bardzo ciekawe bardziej niż jakieś stresujące czy rodzące pytania, dlaczego nie na całej. Bo mamy dzięki temu inżyniersko ciekawą rzecz, możemy porównać. Dlaczego powstaje, to już myślę, że odpowiedzieliśmy na to pytanie. Taki był wybór umożliwiony przez zamawiającego, wybór wykonawcy. Myślę, że przy ilości kontraktów, które realizują budowę w tradycyjnym bitumicznych nawierzchniach, to był słuszny wybór, bo nie wyrywamy sobie firm, które wykonują te nawierzchnie, nie wyrywamy sobie składników do tego betonu, do tej nawierzchni i dzięki temu ona jest bardziej dostępna. A wyzwanie to są reżimy technologiczne. To są reżimy, które myślę, że przy nawierzchniach bitumicznych nie są aż takie wysokie jak tutaj przy betonie. Myślę, że firmy, które od wielu lat specjalizują się tylko w nawierzchniach bitumicznych, czują to, tą konkurencję właśnie i pewnie to robi dobrze dla rynku, tak? To właśnie widzimy tutaj. To są miejsca, które przerywają tą dotychczas wykonaną nawierzchnię, bo najpierw trzeba było wykonać obiekt mostowy, przełożyć ruch lokalny i dopiero możemy rozebrać starą drogę. I to są nieduże odcinki, krótkie, ale maszyny muszą tutaj wrócić, trzeba wykonać poszczególne warstwy całej konstrukcji. Więc teraz największym problemem są nieduże odcinki, które trzeba poprzerzucać sprzęt i je dokończyć po prostu. No i de facto wszystkie roboty wykończeniowe, ogrodzenia, nasadzenia, uporządkowanie całego terenu, to są rzeczy bardzo pracochłonne. Mniej widowiskowe, a bardzo pracochłonne. To zaawansowanie jest bardzo zróżnicowane. Nasz kontrakt, jeśli chodzi o nawierzchnię, tą już po której się jeździ, no to jest, myślę, sięga na dzień dzisiejszy około 75%. Ale ogólne zaawansowanie robót oczywiście tak wysokie nie jest, no bo jeszcze jest do dokończenia czy do wykonania właśnie cały szereg tych prac takich wykończeniowych.
Ja w ogóle się cieszę, że budujemy drogi i to dobre drogi, niezależnie od technologii, czy to asfalt, czy beton. Ważne, żeby były budowane, tak, żeby w sposób trwały służyły nam przez 30-40 lat. Jan Deja, profesor w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz dyrektor Stowarzyszenia Producentów Cementu. Beton ma tych kilka przewag, które powodują, że ja się cieszę w sposób szczególny. Mianowicie beton pozwala uzyskiwać znacznie większe nośności, większą trwałość, 30-50 lat trwałości w nawierzchni z betonu cementowego to nie jest problem. I ja o tym od 30 lat mówię, przekonując, że powinniśmy budować również w betonie. Powiedziałem dzisiaj, że w 1995 roku zdobyłem się na wygłoszenie referatu Why Not Concrete na wielkiej konferencji drogowej w Kielcach. Kiedy zaczynaliśmy program autostradowy w Polsce, powiedziałem, jak to jest, że jeżeli Niemcy, Austriacy, Czesi budują dużą część swojej sieci drogowej w betonie, dlaczego w Polsce nie ma betonu? To był dobry początek. To spowodowało zmianę myśli i konsekwentnie pokazując możliwości betonu. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, że mamy 1200 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad z nawierzchnią betonową z całej sieci, która ma mniej więcej 5300 kilometrów, czyli 22-23% to jest nawierzchnia betonowa. Startowaliśmy 30 lat temu z zera, kompletnego zera. Beton to również bezpieczeństwo na drodze. Proszę zwrócić uwagę, z pewnością pan też na to zwraca uwagę, nawierzchnia betonowa jest jaśniejsza niż nawierzchnia asfaltowa. Asfalt jest czarny, ciemny. W trudnych warunkach zaczyna padać deszcz. W trudnych warunkach to jest szczególnie istotne. To jest bezpieczeństwo kierowców. Proszę zwrócić uwagę, jak jedzie pan po jasnej nawierzchni betonowej. Dużo łatwiej utrzymać tor jazdy. Także to naprawdę ma znaczenie. Do tego dochodzi mniejsze zużycie paliwa w przypadku nawierzchni betonowej. To też już policzyli Kanadyjczycy, Amerykanie, Niemcy. To jest nawet około 10% mniejsze zużycie paliwa. Są mniejsze opory toczenia, więc samochód nie zużywa tyle paliwa. Czyli jest wiele argumentów, a zasadniczym jest to, co dzisiaj też starałem się powiedzieć. Jeżeli policzymy tak zwany whole life cost, czyli łączne koszty budowy i eksploatacji, na przykład w ciągu 30 lat, to budowanie w betonie jest dwukrotnie tańsze jak w asfalcie. Ludzie trudno się do tego przekonują. Ja, bo pan zaczął od tego, że było widać, że jestem szczęśliwym człowiekiem, jak tutaj na Pomorzu widzę budującą się nawierzchnię betonową. To wynika między innymi z tego, że wbrew jakiejś niesłusznie utartej opinii, okazuje się, że wykonawca, dzisiaj byliśmy na budowie, którą prowadzi Aldesa, ale troszeczkę dalej jest firma NDI, która również buduje w betonie. Oni zdecydowali się zmienić asfalt na beton, bo wyszło taniej. Nawet na etapie budowy dla nich jako wykonawcy, dając 10-letnią gwarancję, bo taki był wymóg kontraktowy, oni policzyli, że w betonie będzie taniej. Więc warto myśleć o betonie, bo to jest może takie coś, co ludzi może mocniej zainteresować. Na nawierzchni betonowej nie ma pan nigdy zjawiska kolejnowania. Wiemy, co to jest zjawisko kolejnowania, padający deszcz, aquaplaning i tak dalej. Tysiące ludzi poginęło właśnie jadąc asfaltowymi drogami mocno skolejnowanymi. Na betonie pan tego nigdy nie ma. To jest istotny warunek bezpieczeństwa kierujących. Te 30 lat temu, jak wystąpiłem z tym referatem, to powiedziano mi, panie, co my będziemy z tym betonem robić? Potrafimy będziemy budować w asfalcie i wybudujemy całą sieć drogową w Polsce w asfalcie. Ale konsekwentne działania, pokazywanie, że są rzeczy ważniejsze niż tylko krótkoterminowy biznes, że oddaję dzisiaj drogę za 3 lata albo po roku kończy się jakaś udzielona gwarancja i koniec sprawy. Ludzie i my i administracja też zaczyna inaczej myśleć. Oczywiście to głównie wynika z tych przyzwyczajeń, o których pan powiedział. Jeżeli mam firmę, w której mam cały sprzęt do budowy nawierzchni bitumicznych, no to trudniej się przestawić na to, ale są już w Polsce firmy, jak choćby Budpol, którą dzisiaj tutaj oglądaliśmy, która to zrobiła. Potrafi naprawdę pięknie budować w betonie. Także metodą małych kroków, konsekwentnie działając, pokazując argumenty, przekonując ludzi do zmiany technologii, jesteśmy w stanie to zrobić. Ja czasami słyszałem opinię, nie, kupienie nowego sprzętu do układania betonu to są ogromne pieniądze. Jak popatrzymy na koszty budowy 1 kilometra nawierzchni autostradowej jakiejkolwiek, to naprawdę to nie są duże pieniądze. Także niezmiennie pozostaję optymistą. Wierzę, że będziemy budować również w betonie, podkreślam również, bo to ma być cały czas zdrowa konkurencja pomiędzy różnymi technologiami. To nie może być monopol i monotechnika, jakaś monotechnologia. Po prostu ma być konkurencja. Konkurencja naprawdę to jest coś, co doprowadziło do tego, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i będzie jeszcze lepiej.